Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Czwartkowe Forum SGH. Projekt organizowany wspólnie przez Szkołę Główną Handlową i przez Forum Ekonomiczne, którego patronem medialnym jest Polska Agencja Prasowa, redakcja ekonomiczna PAB Biznes. Ja się nazywam Piotr Orzek, jestem zastępcą redaktora naczelnego PAB Biznes i dzisiaj mam przyjemność zastępować stałego prowadzącego Bartosza Majewskiego, który wyjątkowo dzisiaj ważne obowiązki służbowe go skierowały na inne odcinki, ale z przyjemnością go zastąpię, bo gości mamy bardzo zacnych. Pozwólcie Państwo, że przedstawię. Pan Zbigniew Jagiełło, laureat Nagrody Gospodarczej SGH, były prezes banku PKO Bank Polski, a także pomysłodawca systemu mobilnych płatności BLIK, o którym to systemie też pewnie dzisiaj porozmawiamy, a także pan dr Marek Lusztyn, obecnie
Państwu.
Wiceprezes zarządu mBanku, wcześniej prezes banku PKO SA, a także adiunkt w Instytucie Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, więc poniekąd gospodarz naszego spotkania. Zacznijmy te czwartkowe dzisiejsze forum SGH, które będzie poświęcone ocenie ryzyk stojących przed sektorem bankowym w Polsce, a także cyfryzacji, która toczy się w tym sektorze i która będzie się pewnie w kolejnych latach jeszcze odbywać. Zacznijmy od bieżącej sprawy, bo wczoraj Rada Polityki Pieniężnej po raz trzeci w okresie ostatnich trzech miesięcy podniosła stopy procentowe, łącznie już o 165 punktów bazowych od października. Moje pierwsze pytanie do prezesa Zbigniewa Jagiełły jest takie, czy ta podwyżka to już wystarczy, czy jeszcze należy spodziewać się kolejnych podwyżek i jak to wpłynie też na sytuację makroekonomiczną w Polsce?
Ja mam troszeczkę niepopularny pogląd dotyczący modelu funkcjonowania Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego, bo patrzę przez pryzmat potrzeb, a potrzeby są związane z funkcjonowaniem naszej gospodarki. Nasza gospodarka w dobry sposób jest związana z gospodarką strefy euro. I to nie w taki sposób, że jest lekko związana. Gospodarka strefy euro jest głównym partnerem gospodarczym Polski. W związku z tym głównym zadaniem Rady Polityki Pieniężnej i Narodowego Banku Polskiego jest naśladowanie tego, co robi ECB. Nie za szybko, nie za wolno. I w momencie, kiedy Rada Polityki Pieniężnej, Narodowy Bank Polski chce prowadzić własną politykę monetarną, jest to niebezpieczne dla polskiej gospodarki. No i to się zrealizowało.
Czyli te podwyżki stóp procentowych za wcześnie?
Nie, te podwyżki stóp procentowych powinny być wcześniej, w momencie, żeby okiełznąć inflację. Po pierwsze jest tak, że byliśmy na dobrym poziomie 1,5% przed 1,5% stopy procentowej przed pandemią. I to jest taka różnica dotycząca strefy euro i Polski, bezpieczna do utrzymywania, w związku z tym, że mamy wzrost gospodarczy średnio plus minus 2% większy od Niemiec, które są główną gospodarką Niemiec, w związku z tym ten parytet stóp utrzymywał tą różnicę. W momencie, kiedy żeśmy zerwali się z tego modelu wypracowanego przez lata, za głęboko zostały ścięte stopy w ubiegłym roku, to od tego czasu się zaczął problem również z zaklinaniem tej sytuacji związanej z inflacją. No i teraz w jaki sposób dojść do tej równowagi pomiędzy inflacją, stopami i wzrostem gospodarczym. To się nie odbędzie poprzez gwałtowne, szybkie decyzje. No tutaj trzeba będzie skalibrować ten złożony mechanizm w taki sposób, żeby znowu osiągnąć tą równowagę, aby inflacja była w celu, prawda, żeby wzrost gospodarczy był 5% i żeby płace nie rosły szybciej od wzrostu wydajności.
Panie prezesie, też pytanie o tą wczorajszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej. Czy spodziewa się pan dalszych takich ruchów ze strony Rady Polityki Pieniężnej?
Myślę, że jesteśmy gdzieś w środku cyklu podwyżek. Też spodziewamy się kolejnych ruchów w 2022 roku. Należy cały czas pamiętać o tym, że jakbyśmy popatrzyli na poziom stóp procentowych w stosunku do poziomu inflacji, to Polska cały czas ma jedne z najwyższych wśród krajów OECD ujemne, realne stopy procentowe. Przy takim poziomie stóp procentowych, jakie mamy w tej chwili i ostatnich odczytach inflacji, realna stopa procentowa wynosi cały czas około minus 6 punktów procentowych, co z punktu widzenia takiej długoterminowej stabilności gospodarczej nie jest dobre i stymuluje zachowania konsumenckie, które dla takiego długoterminowego, stabilnego wzrostu gospodarczego nie są korzystne.
A przechodząc do sektora bankowego, jaka to jest, rozumiem, że to jest dobra informacja, tak, dla banków, jeśli stopy procentowe rosną, dobra, jeśli chodzi o przełożenie na wynik odsetkowy i w efekcie na wynik netto. Czy da się to jakoś wyliczyć, przeliczyć, jakie to jest przełożenie? Mówi się o dodatkowym zysku netto w przyszłym roku dla banków, nawet rzędu ponad 10 miliardów złotych dla całego sektora. Czy to są?
Ja się absolutnie z panem dyrektorem nie zgadzam. W tym sensie, że sektor bankowy, sektor finansowy jest wtórny i usługowy w stosunku dla całej gospodarki. A gospodarka, tak jak człowiek, nie lubi gwałtownych zmian. A gwałtowne zmiany to są takie właśnie przechodzenie od wysokiej inflacji, niskich stóp do wysokich stóp. Trudno jest wówczas zaplanować proces biznesowy. Każda firma planuje płace, planuje ceny produktów i gwałtownie musi w tej chwili się zmieniać. I ta zmiana nie została, że tak się wyrażę, wytworzona w sposób przenośni naturalny, że są takie procesy związane ze zmianami gospodarczymi i tak dalej, tylko została w jakimś sensie przez nas samych stworzona. No i to jest dodatkowa zmienność dla polskich firm. To, że przy okazji przychody odsetkowe banków wzrosną, jak one zostaną, powiedzmy, zmniejszone poprzez wzrost kosztów depozytowych, to oczywiście w krótkim terminie pomaga, ale w długim terminie przeszkadza, bo firmy i klienci mają problemy.
Mhm. Za chwilę panu prezesowi jeszcze
zapytam się właśnie
przekażę głos,
Marka.
Jeszcze tylko jedna informacja dla naszych widzów, że można przesyłać pytania przez serwis YouTube, więc zapraszam i zachęcam do zadawania pytań naszym gościom. I teraz pytanie już do pana prezesa.
No, prezes Lusztyn jest praktykującym bankowcem, prawda? I nie wiem, czy zaciera ręce z tego tytułu jako CFO, że przychody w 2022 roku będą większe, prawda? I o ile?
Tak, po pierwsze, ja nie lubię takiego epatowania dużymi liczbami, jeżeli chodzi o wyniki sektora bankowego, bo cały czas, jak patrzymy na sektor bankowy w Polsce, no to jest taki sektor, który nie jest w stanie zwrócić akcjonariuszom powierzonego kapitału. Cały czas oczekiwana stopa zwrotu, nawet po tych podwyżkach stóp procentowych, jest niższa niż koszt kapitału w sektorze, co też jest bardzo niezdrowe z punktu widzenia długoterminowej stabilności sektora i to też realnie powoduje, że nie ma możliwości pozyskania dla sektora bankowego kapitału z zewnątrz. Natomiast tak, kierunkowo jest to dobry dla sektora ruch, on powoduje wzrost marży odsetkowej w średnim terminie. Ostatni raz, kiedy stopy procentowe były na takim poziomie jak powiedzmy docelowo po tym cyklu podwyżek, no to marża odsetkowa sektora była gdzieś pomiędzy 2,5 a 3 punkty procentowe. Mhm. Także to na pewno dla sektora jest dobry ruch, to zwiększa możliwość generowania kapitału wewnętrznie. Natomiast, tak jak powiedziałem, pomimo tego, że patrząc z perspektywy efektywności operacyjnej, patrząc z perspektywy kosztów, polskie banki są rekordzistami, jeżeli chodzi o efektywność operacyjną, to z perspektywy całości zwrotu na kapitale on jest dla inwestorów mocno niesatysfakcjonujący.
Kończąc temat podwyżek stóp procentowych, to jeszcze jedno pytanie do pana prezesa Lusztyna dotyczące kosztów ryzyka, czy spłacalności kredytów, czy po takich podwyżkach już można się spodziewać, że część klientów będzie miała problem ze spłacaniem kredytów, a ewentualnie czy spadnie popyt na nowe kredyty. Jak pan ocenia z perspektywy też banku, w którym pan w jego zarządzie pan zasiada?
Po takich podwyżkach, z jakimi mieliśmy do czynienia, nie spodziewamy się jakichkolwiek zmian kosztu ryzyka kredytowego. Pamiętajmy o tym, że takie niskie stopy mieliśmy utrzymywane przez około półtorej roku. One były obniżone w związku z pandemią. Wcześniej klienci byli przyzwyczajeni do spłaty rat z dużo wyższymi stopami procentowymi. No i też warto powiedzieć, że ostrożnie prowadzona polityka oceny ryzyka wymaga, żeby uwzględniać w procesie oceny ryzyka kredytowego bufory na wzrost stóp procentowych, więc takie wzrosty, z jakimi mieliśmy i jeszcze możemy mieć w przyszłym roku do czynienia, one przez praktycznie każdy bank w Polsce były uwzględniane w ocenie możliwości spłaty przez klienta zaciągniętych zobowiązań. Natomiast z punktu widzenia klienta już takie wzrosty, z jakimi mieliśmy do czynienia, to są zauważalne z punktu widzenia wysokości raty.
Ja tutaj bym dodał jeszcze, że według mnie, zgadzając się z tym, co powiedział prezes Lusztyn, to takim głównym zawsze wyzwaniem dla kosztów ryzyka jest utrata pracy. Ona na obecnym etapie naszego rozwoju gospodarczego w krótkim terminie jest minimalna, w tym sensie, że polska gospodarka obecnie poszukuje rąk do pracy, stąd nie będzie takiego problemu ze spłacalnością kredytów przy dobrze prowadzonej polityce banków i przy dobrym, rozsądnym podejściu kredytobiorców. Natomiast od pewnego czasu rośnie taki inny problem związany z łatwością dostępu do pieniądza kredytowego spoza sektora bankowego. To nie ma, powiedzmy, takiego wielkiego wpływu jeszcze na te modele oceny ryzyka klienta indywidualnego, ale w przyszłości może się to zmienić, zwłaszcza jak dojdą, powiedzmy, modele typu buy now, pay later, no, które będą zachęcały nas do zakupu towarów czy usług na kredyt i nie będzie weryfikowana zdolność kredytowa klienta. Ja od dłuższego czasu, dyskutując z koleżankami, kolegami na tym rynku, postulowałem taki obowiązek dla firm, bo banki są zobowiązane z mocy różnych przepisów, obowiązek badania zdolności kredytowej klienta w różnych biurach informacji kredytowej, nawet namawiając do tego, żeby tego typu koszt zapytania był niski, po to, żeby ta wiedza o klientach była jak najlepszej próby i że można na przykład, bo teraz na przykład mamy dyskusję przy COVID-zie dotyczącą szczepić się, nie szczepić, jakich to ma prawa. No i teraz bym też sugerował na przykład, że można udzielać kredytu nie sprawdzając zdolności kredytowej klienta, ale wówczas nie można go windykować. Prawda? No w tym sensie, że nie chcę sprawdzić jego stanu kredytowego, udzielam kredytu takiej osobie, ale wówczas nie mogę go windykować zgodnie z przepisami prawa. Wziąłem na siebie ryzyko, prawda? Nie chciałem go sprawdzić, wziąłem na siebie takie ryzyko. No i to jest warte do dyskusji, rozważenia, żeby taki model upowszechniać, bo koszt społeczny takiej sytuacji, w której najczęściej ludzie albo w bardzo złej sytuacji materialnej, albo młodzi, no jedni potrzebują różnego rodzaju towarów, na których ich nie stać, a inni chcą, bo potrzebują dodatkowych towarów, prawda, ubrań, żeby się dobrze czuć, pomimo też, że ich nie stać. No i wpadają w taką pułapkę, że później nie mają z czego spłacić, co jest no, społecznie niekorzystne, bo takie osoby po pierwsze mogą być wykluczane z systemu finansowego, systemu kredytowego. Dwa, jeszcze no, cierpią na różnego rodzaju problemy związane czy to z windykacją, czy z złym samopoczuciem związanym z tym. To jest taki koszt społeczny, który według mnie może rosnąć, no i warto go mitygować, im wcześniej, tym lepiej.
Znaczy ja może jeszcze pociągnę ten wątek, bo to jest element, który jest też tak z punktu widzenia społecznego mocno niedoceniany. Natomiast problemy ze zdolnością do spłaty zobowiązań zaciąganych przez młodych ludzi tak naprawdę później propagują się na całe życie, bo jeżeli ktoś wpadnie w pułapkę zadłużenia, mając tam 26-28 lat, zanim nawet po upadłości konsumenckiej zdoła się z niej wydostać, to wychodzi już w takim wieku, że jego na przykład zdolność do spłaty zaciąganego później kredytu hipotecznego jest dużo mniejsza, w związku z tym może kupić sobie mniejsze mieszkanie ze wszystkimi tego konsekwencjami, albo nie kupić wcale.
Przechodząc do tematu wyzwań, które stoją przed sektorem bankowym, ponieważ rozmawiamy w Szkole Głównej Handlowej, to moje pytanie do obu panów jest takie, czy w waszej opinii banki, sektor bankowy jest atrakcyjny dla młodych ludzi, czy jakby ta oferta, którą dzisiaj oferują banki, trochę cyfryzacji, ale trochę też tradycyjnej bankowości, czy jakby to sprosta oczekiwaniom młodego pokolenia, nie wiem, czy ono będzie inne niż pokolenia starsze, ale no zapewne tak. Czy banki są na to już przygotowane?
Ja myślę, że to pytanie jest postawione 5 lat za późno. To mniej więcej 5 lat temu banki straciły atrakcyjność, jeżeli chodzi o miejsce pracy dla absolwentów SGH i różnie innych dobrych uczelni. Zmiana, która się odbywa na świecie, taki wielki skok technologiczny, disruption, nie bójmy się tego słowa, w SGH, spowodowało to, że coraz więcej młodych ludzi poszukuje swoich możliwości rozwoju w szeroko rozumianych firmach, nie tylko w branży finansowej, ale innych, które mają dużą domieszkę i zmiany modelu biznesowego i technologii. I to jest, ja to widzę od właśnie, jak mówię, plus minus 5 lat. W tej chwili to nawet nabrzmiewa i banki na przykład pewnie nie mogą niczego takiego zaproponować, bo widzę, że jak się rozmawia z różnego rodzaju firmami, no chcą pracownicy, okej, nie jesteś w stanie mi dobrze zapłacić, to chciałbym mieć udział w wartości wytworzonej przez twoją firmę. Będę się wtedy starał, angażował, prawda, i widzę, że ten model tak zwanego akcjonariatu pracowniczego, dedykowanego dla jakiejś grupy zaangażowanych pracowników, staje się coraz popularniejszy. Niestety on staje w konflikcie z takim modelem własności i zarządzania w Polsce. Ja nie lubię tego słowa, bo wydaje mi się, że to jest przesadzone, ale on dobrze odzwierciedla taką folwarczność, że pracownik jest moją własnością i mogę tylko od niego wymagać, a jeżeli on coś chciałby ode mnie, no to jak śmie. To taki komentarz do tej kwestii dotyczącej, gdzie młodzi absolwenci SGH chcieliby pracować i marzyć, większość nie w banku.
Ale też patrząc nie z punktu widzenia pracodawcy, ale też z punktu widzenia, czy banki są atrakcyjne jako oferta dla klientów, dla młodych klientów. Czy banki już są na tyle nowoczesne, cyfrowe, że młodzi ludzie będą chcieli korzystać z usług bankowych, czy jeszcze tutaj jest pole do działania prezes Olsztyn?
Ja uważam, że akurat jeżeli popatrzymy na polskie banki, to one są naprawdę jednym z najlepszych, mogłyby być jednym z najlepszych polskich produktów eksportowych, gdyby nie ograniczenia, które są na nie nałożone, na przykład podatkowe. Bo jak popatrzymy na kraje Europy Zachodniej czy na naszych sąsiadów, to rozwinęły się różnego rodzaju fintechy czy neobanki, skutecznie konkurujące z tradycyjnymi bankami. Właśnie dlatego, że banki na przykład w Europie Zachodniej miały zbyt dużo takiej legacy infrastruktury, miały zbyt dużo takich wewnętrznych problemów, żeby się szybko zmieniać, dostosowywać do oczekiwań klientów. A polskie banki są naprawdę w czołówce zmian technologicznych. I jakby porównać ofertę tych największych graczy, to ona jest dużo lepsza niż to, z czym mają do czynienia za granicą klienci neobanków. W związku z tym z perspektywy klienta jak najbardziej tak i ciężko jest znaleźć gdziekolwiek tutaj w Europie bardziej atrakcyjne produkty niż to, co oferuje polski sektor bankowy dla młodych klientów.
No ten serwis elektroniczny, którego synonimem jest mBank, Pekao, Bank Polski, no jest jednym z najlepszych na świecie. No tutaj i mBank, i Pekao seryjnie wygrywały różnego rodzaju rankingi dotyczące tego typu usług. I tutaj raczej my jesteśmy wzorem dla innych banków i często spotykałem się z ludźmi właśnie młodymi, którzy jeździli poza Polskę i nagle zobaczyli, że ten serwis, który mógłby być u nas lepszy, w ogóle nie istnieje za granicą. Nie? To taka pierwsza konstatacja. Natomiast banki polskie, tak jak wszystkie banki na świecie, mają główne wyzwanie: cyfryzuj się lub giń. I że to będzie bardziej instytucja technologiczna, ale technologiczna z ludzką twarzą, w sensie serwisu, podejścia do klienta. Natomiast ten element gromadzenia depozytów i kredytów to jest już historia, która się kończy.
A dużo jeszcze mamy do zrobienia, jeśli chodzi o cyfryzację banków? Zawsze na koniec okazuje się, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy ucyfryzowani, to jednak wizyta w banku, w oddziale okazuje się konieczna, żeby coś podpisać, jakieś pełnomocnictwo, jakąś umowę. No i tam już uderzamy się z tą tradycyjną bankowością, czyli
musi
z kolejkami.
Musi pan redaktor wyjechać za granicę, żeby zderzyć się z różnego rodzaju rzeczami. Natomiast proszę być cierpliwym, za 20 lat nie będzie pan miał żadnych tego typu problemów, pod warunkiem, że będzie pan żył i korzystał z tych rozwiązań elektronicznych. To znaczy, że za 20 lat oddziały będą chyba po to tylko, żeby było muzeum. Natomiast placówki, trudno je nazwać oddziałami bankowymi, w których będzie się załatwiało różne sprawy, nie tylko powiedzmy finansowe, no tam będzie jakiś element tej fizyczności. Natomiast no w tej chwili cały czas się rozwija element wideoweryfikacji w taki sposób, żeby ten podpis zdalny i tak dalej. Wideoczaty, rozmowy właśnie nagrywane po to, żeby później nie było różnic zdań w interpretacji. Chatboty, to wszystko w następne 20 lat zmiecie oddziały. One są w tej chwili, zresztą no, ja miałem taki dobry przykład jako w Pekao, że istniały dwa banki, jeden mobilny, drugi fizyczny. Mobilny głównie młodzi, fizyczni głównie starzy. Doskonałym takim powiedzmy elementem takiego sprawdzianu no, była pandemia, gdzie wówczas do placówek fizycznych przychodzili tylko starsi ludzie, bo młodzi, jak wcześniej niektórym mu się nie chciało, powiedzmy właśnie, że trzeba przejść tam ten element różnego rodzaju identyfikacji zdalnej, to się szybko tego nauczył. To taki był podział, no i tutaj demografia gra rolę, prawda, to mówię tak w przenośni 20 lat, te osoby, które fizycznie chodzą do placówek bankowych, przestaną chodzić, bo nie będą żyły, no tak powiedzmy, inny aspekt, przepraszam, że tak troszeczkę się rozgadałem, ale bardzo się cieszę, że mogę rozmawiać ze studentami i pracownikami SGH. W Polsce mamy obecnie około 11 tysięcy placówek bankowych. 11 tysięcy placówek bankowych. Stacji paliw jest 7700. Na pewno jest tak, że trudno jest zatankować z domu. Jeszcze nie ma tej elektryfikacji takiej, że mogę się łączyć, ładować swój samochód z domu. Muszę pojechać na tą stację benzynową. Statystycznie podobno Polak jeździ raz na dwa tygodnie, żeby zatankować. Czyli jest dwa razy na stacji benzynowej. I to jest potrzebne. I nie wiem, jak paliwa obecne zamienią się na wodór, szybkie stacje ładowania, to się będzie jeździło do tych ładowarek. A po co chodzić do oddziałów bankowych, jeżeli mogę wszystko załatwić z domu?
Ostatnim takim produktem, który jest de facto jeszcze tym kanałem fizycznym obsługiwany, to jest kredyt hipoteczny i widać, że z uwagi na wagę decyzji, część klientów ma taką potrzebę kontaktu fizycznego z żywym człowiekiem. Natomiast to jest tak naprawdę kanał sprzedaży, który dość mocno doświadczeniem dla klienta od tych pozostałych kanałów cyfrowych odstaje. I to jest moim zdaniem tylko kwestia czasu, że klienci też będą dużo bardziej w zdecydowany sposób oczekiwali również cyfrowej obsługi przy hipotekach.
A kiedy to nastąpi? Kiedy to może fizycznie się wydarzyć?
Moim zdaniem jest to kwestia kilku kolejnych lat. Z racji też tego, że przy tak obszernym doświadczeniu cyfrowym w każdej innej dziedzinie życia, ten kontrast pomiędzy cyfrowością na przykład bankowości transakcyjnej, cyfrowością pożyczek gotówkowych, a tym kanałem fizycznym dla hipotek, stanie się coraz bardziej uwierająca dla klienta.
Ja bym jeszcze poszedł inaczej. Proszę sobie wyobrazić, no, czy my potrzebujemy kredytu hipotecznego, czy mieszkania, domu? No, jasne jest, że mieszkania i dom. No po co chodzić do banku, żeby kupić mieszkanie lub kupić dom? No niech ten sprzedawca mieszkania, sprzedawca domu wszystkie te rzeczy załatwi. Jeszcze trzeba go zmusić do transparentności, prawda, że kredyt hipoteczny z banku ABC to ma taką, powiedzmy, takie rozwiązanie, czyli powiedzmy stopa zmienna lub stopa stała, stopa zmienna plus marża, prawda, że jest to porównywalne. No i ja jako, powiedzmy, licencjonowany sprzedawca mieszkania czy domu, no mówię, że to jest najlepszy kredyt na rynku, się pod tym podpisuję w dniu takim i takim, prawda. No i mam tam podpis, że w dniu takim i takim ta oferta jest najlepsza. Po co ja mam jako, powiedzmy, nabywca mieszkania, to mnie interesuje, chodzić za kredytem hipotecznym. Nawet mogę iść dalej, no na przykład taki mBank, nowoczesny, dynamiczny bank, mógłby pomyśleć o takim produkcie pod tytułem Habitat mBanku. No na następne, powiedzmy, 50 lat rozwój takich rzeczy, bo jak jestem takim młodym człowiekiem, jak kończę studia SGH, no to po co mi kredyt na 30 lat? Będę cały czas w tym mieszkaniu, które ma 40 metrów kwadratowych, bo na to mnie stać. A co z rodziną, prawda? Ewentualnie za 5 lat chciałbym wyjechać do innego miasta w Polsce za pracą albo za granicę. To wolałbym, żeby ta oferta mieszkaniowa, takich mieszkań, nie nazwałbym je, że one są wprost na wynajem, ani że na własność, żeby była dla mnie skonstruowana w taki sposób i umowa, żeby mi gwarantowała to, że właśnie mogę wbijać sobie te gwoździe przysłowiowe, gdzie chcę, prawda, w tym mieszkaniu, pozwalała mi na to, że mieszkam właśnie nie limit czasowy, bo go nie znam w tej chwili, mieszkam sobie, ale za 5 lat zgłaszam się do tego Habitatu mBanku i mówię: drodzy, no, będę się żenił, prawda, będę wychodziła za mąż, chcemy mieć większe mieszkanie, prawda, razem. No i czy możecie w swoim habitacie, macie tam według opisów 150 tysięcy mieszkań w Polsce do takiej dyspozycji, przedstawcie mi swoją ofertę. Jeżeli nie mBank, no to inny właściciel 150 tysięcy mieszkań, domów w Polsce, prawda, albo nawet za granicą, jak są banki, które mogą to pociągnąć. No ja wówczas przenoszę się na przykład z Warszawy do Gdyni, bo tam będę miał niedługo pracę, moja współmałżonek, partner, partnerka są stamtąd, tam chcemy się przenieść. Nic nie muszę załatwiać właśnie, że znowu trzeba chodzić po kredyt hipoteczny, przepisywać, notariusze, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Po co to wszystko? To chodzi o ułatwianie życia, że ono było właśnie poświęcać na inne rzeczy niż czas tego typu. Zrobicie to?
Pytanie, czy bank jest najlepszym miejscem do tego, żeby być właścicielem mieszkań czy pośrednikiem. Natomiast jak popatrzymy na przykład na rynek niemiecki, no to faktycznie widzimy bardzo dużo funduszy mieszkaniowych, które są właścicielami, tak jak Zbyszek mówił, setek tysięcy mieszkań i ta konstrukcja prawna wynajmu jest dużo bardziej sprzyjająca klientowi. Zresztą jak widzimy w Polsce, też sporo klientów odchodzi od tej konieczności posiadania mieszkania i jednak najem staje się dużo bardziej popularny, bo historycznie w Polsce posiadanie mieszkania było jedną z niewielu możliwości alokowania nadwyżek finansowych. Przy tym jak rynek staje się dużo bardziej dojrzały, klienci się uczą też zarządzać swoimi aktywami, chcą rozbudowywać też aktywa finansowe, patrzą na inne możliwości alokowania środków, patrzą na fundusze inwestycyjne w Polsce, patrzą na możliwości inwestowania środków za granicą. I też wraz z tym, jak demografia w Polsce się zmienia, sporo młodych osób z uwagi na historię rodzinną ma to mieszkanie już wchodząc w dorosłe życie. Więc to jest trochę taki model jak na przykład Włochy, które też mają bardzo niską dzietność od długiego czasu i spora część młodych ludzi problem mieszkaniowy ma rozwiązany bez konieczności zaciągania kredytu hipotecznego na kilkadziesiąt lat.
Ja nie mówię, że taki model, o którym tutaj go wymyśliłem ad hoc, to będzie jedyne rozwiązanie, jedyne słuszne, pewnie, tak jak w życiu. Tego typu rozwiązań może być więcej. No i kwestia czasu pokazuje, czy właśnie własność, czy wynajem taki, powiedzmy, właśnie silnie zinstytucjonalizowany, właśnie nie mówię, że od osoby prywatnej, bo on głównie w Polsce jest używany. No i chodzi o to, żeby ludzie mieli możliwość wyboru. Chcę mieć mieszkanie, prawda, zajmować się, chodzić do notariusza, sprzedawać, kupować, bo to też czasami może być dla kogoś intrygujące, prawda, że kupiłem, sprzedałem, załatwiłem i tak dalej, się namęczyłem, a może być, że właśnie jestem wybitnym studentem Szkoły Głównej Handlowej. Moją pracą jest modele matematyczne do rozwiązywania życia firm, poprawy funkcjonowania ludzi. Nie chcę się zajmować tymi przyziemnymi sprawami kupna, zamiany, sprzedaży i tak dalej.
Niedługo miną 2 lata od wybuchu pandemii w Polsce i na świecie. Czy przez ten okres sektor bankowy się zmienił panów zdaniem? Na przykład sektor handlu detalicznego ewidentnie się zmienił, odejście od tradycyjnego handlu na rzecz online'u. Czy takie dynamiczne zmiany nastąpiły, czy nastąpią jeszcze w przyszłości w sektorze bankowym? Prezes Lusztyn.
Zdecydowanie się zmienił. Zarówno z perspektywy pracowników, jak i z perspektywy klientów. Wystarczy się przejść tutaj dowolną ulicą w Warszawie, żeby zobaczyć, jak dużo placówek bankowych w tym okresie ostatnich 2 lat zniknęło, bo jedną z ofiar pandemii jest właśnie placówka bankowa, bo klienci dużo szybciej zmigrowali do kanałów zdalnych. I spora część tych placówek, która w pierwszej fali pandemii została zamknięta, bądź to z powodu braków kadrowych, osób będących w domu, opiekujących się dziećmi, będących na kwarantannie, już się nie otwierała, bo klienci przyzwyczaili się do tego, że można załatwić sprawy zdalnie i pandemia też bardzo przyspieszyła migrację klientów do kanałów mobilnych. I to nie tylko jeżeli chodzi o banki, tylko po prostu wszyscy zmuszeni byliśmy nauczyć się w sposób zdalny, a nie fizyczny, załatwiać te rzeczy, które wcześniej z przyzwyczajenia załatwialiśmy w dużo większym stopniu, korzystając z kontaktu z drugim człowiekiem. I to jest zmiana, która jest permanentna. Do takiej ilości kontaktów w placówkach już nie wrócimy. Oczywiście są takie sytuacje, gdzie ten kontakt z drugim człowiekiem jest potrzebny i wymagany, natomiast często jest on już rozwiązywany nie w placówce, tylko w inny sposób. I to moim zdaniem jeszcze nie jest koniec. Ja się tutaj z prezesem Jagiełło całkowicie zgadzam, że każdy kolejny rok, który jest przed nami, będzie jeszcze nasilał zamykanie placówek bankowych. Zresztą mBank jest bardzo dobrym przykładem takiego modelu. Mamy bardzo mało fizycznych placówek przy bardzo dużej skali działalności. W związku z tym liczba klientów na pracownika wśród wszystkich dużych banków jest u nas, z tego co pamiętam, największa w Polsce. Z drugiej strony, patrząc na perspektywę pracowników, spora część od długiego czasu pracuje z domu i tak jak jako kadra menedżerska w pierwszych miesiącach pandemii byliśmy pytani przez pracowników, to kiedy wreszcie wrócimy do biura, to teraz jesteśmy pytani, ale dlaczego mamy wracać do biura? I to też jest takie zjawisko, które już z nami zostanie na stałe, bo po prostu nauczyliśmy się funkcjonować w inny sposób. To dla sporej części było duże wyzwanie. Wymagało ułożenia sobie i rutyny życia w inny sposób. Dla menadżerów to też było dużym wyzwaniem, bo zupełnie inaczej kieruje się zespołem fizycznie, zupełnie inaczej kieruje się zespołem zdalnym. Natomiast no, zobaczyliśmy, że nie ma wcale straty efektywności przy pracy zdalnej. I teraz zupełnie na nowo przedefiniowujemy w ogóle, po co nam jest potrzebne biuro, po co nam są potrzebne te kontakty bezpośrednie. I raczej biuro staje się takim miejscem budowania zespołowości, pracy kreatywnej, niż takim miejscem, gdzie fizycznie wykonuje się rutynową pracę, tak jak to miało miejsce kiedyś.
Pytanie do profesora Jagiełło. Czy jest pan zadowolony z efektów tegorocznego Black Friday?
Ja raczej nie jestem takim zakupoholikiem i też nie namawiam.
Pytam w kontekście wyników Blika.
Wydaje mi się, że zawsze to bardziej ważne jest kwartał, rok, mamy tutaj powiedzmy sezonowość, no i ten Black Friday jest takim powiedzmy namawianiem, żeby akurat w ten dzień odbyły się jakby wszystkie zakupy. To jest problem dla tych kupujących, bo są pod presją, że trzeba dzisiaj kupić. Problem dla sprzedających, bo dzisiaj trzeba sprzedać. Problem dla firm logistycznych, że trzeba to dostarczyć. Także raczej kupujmy bez Black Friday. Tyle, ile nam potrzeba, tyle, ile potrafimy zużyć.
To w takim razie zapytam inaczej, czy jest pan zadowolony z rozwoju Blika?
Nie, jeżeli chodzi o Blika, no to mam dwa uczucia. Pierwsze, że razem z innymi prezesami nie dołożyliśmy należytej staranności, żeby szybciej go rozwijać, żeby szybciej wyjść za granicę. To wynikało z takiej rzeczy, że połączyliśmy te nasze siły w Bliku, zostało to ułożone, no i każdy rozszedł się do swojej pracy, no, która jest wymagająca, prowadzenie jednego, drugiego banku i tak dalej. No i ten Blik sobie się tam rozwijał, a my żeśmy tam od czasu do czasu się spotykali, cmokali i mówili, że fajnie, ale mogłoby być szybciej, lepiej i wracaliśmy z powrotem do swojej pracy. Szczęśliwie mamy od dłuższego czasu stabilizację na poziomie zarządu. Mówię tutaj, że wiceprezes Monika Król i Darek Mazurkiewicz, prezes, są już od dłuższego czasu takim tandemem i to jest dobre dla każdej organizacji stabilność. Teraz jakby moja rola w Radzie Nadzorczej jest jakby inna, jestem byłym prezesem, patrzę strategicznie na rozwój Blika, no i staram się wspierać zarząd w takim modelu Rada Nadzorcza i zarząd współpracują, a nie konfliktują się. Mam nadzieję, że to się powiedzmy udaje. I wydaje mi się, że te ostatnie nasze wspólne działania, które od dawna żeśmy planowali, bo Blik C, zwany kontakt lesem, czyli możliwość płacenia zbliżeniowo Blikiem z telefonu bez otwierania aplikacji, bez przepisywania kodu, no to była rzecz, która legła u podstaw chyba 2-3 lata temu zaproszenia do współpracy firm typu Mastercard i Visa, bo one dwie występowały w tym takim konkursie, z kim chcemy współpracować. Wybraliśmy Mastercard, no i on umożliwia płacenie Blikiem bezstykowo telefonem w tych fizycznych punktach sprzedaży, nie tylko w całej Polsce, ale też na całym świecie. Tu mam prośbę, bo ja nie wyjeżdżam ostatnio za granicę. Gdyby ktoś wyjeżdżał, to spróbujcie zobaczyć, czy to działa, czy nasz Mastercard mówi prawdę, że tak można to już robić. Tak sobie lekko żartuję, ale to jest jakby jeden element. Drugi, to też intensywnie wyjechaliśmy za granicę, żeby porozmawiać z partnerami w innych krajach, czy nasza oferta licencyjna, czy zamiany licencji w aport w postaci udziału w lokalnej firmie. No i jestem tak no, w 99% przekonany, że w przyszłym roku gdzieś wystartujemy. To jest taki proces, który żeśmy rozpoznania rynku zrobili w ostatnich miesiącach. No i w roku 2022 pewnie Blik będzie w jednym z krajów tutaj niedaleko od Polski.
Tradycją czwartkowego forum SGH jest to, że na końcu goście, uczestnicy panelu zadają sobie pytania wzajemnie i odpowiadają. Więc teraz przejdźmy do tej tradycji. Proszę prezesa Jagiełę o skierowanie pytania do prezesa Lustyna i potem...
Drogi Marku, kiedy przebiegłeś ostatni swój maraton?
Ostatni maraton przebiegłem we wrześniu, był to maraton warszawski. Z trochę gorszym czasem niż poprzednio.
A to przez COVID, czy z powodu upływu czasu?
Więcej niż się spodziewałem, spędzałem w pracy, powiem szczerze. I jakoś tak trenowanie zeszło trochę na dalszy plan, ale są to cały czas przyzwoite wyniki.
A ile maratonów przebiegłeś już w życiu? Liczysz to?
Wiesz co, mam to spisane gdzieś w apce którejś, ale nie pamiętam dokładnie.
A to jest więcej niż 10?
To jest więcej niż 10, to jest więcej niż 20, ale nie jest to więcej niż 50. To jest okay. taki rząd wielkości.
Słuchajcie, no gratulacje, prawda, i inspiracja dla tych słuchaczy, że można.
No i teraz czas na pytanie prezesa Lustyna.
Czego życzysz nam i sektorowi bankowemu oraz studentom Szkoły Głównej Handlowej na rok 2022?
W roku 2022 to na pewno wszystkim życzę podwyżek.
Ale stóp czy?
Podwyżek wynagrodzeń, bo to pierwsze będzie, to wzrost wynagrodzeń będzie milszy niż wzrost stóp, bo stopy tylko dla niektórych będą dobre, a wzrost wynagrodzeń dla wszystkich. Tak sobie żartując, natomiast 2022 rok to uważam, że może być takim dla nas, dla Polski, Polaków ważnym rokiem z wielu powodów, takich poczynając od strategicznych, czyli takiego zmiany na świecie, który się odbywa, rywalizacji dwóch wielkich mocarstw gospodarczych i przyczynnym udziale innych mniejszych graczy. Dwa, na poziomie Polski też mamy tutaj dyskusję dotyczącą spraw gospodarczych, które nie są dla nas obojętne, bo przez 30 lat ten kwestionowany paradygmat rozwoju gospodarczego Polski, dobrze, że kwestionowany, bo nikt nie ma monopolu naprawdę, ale on był też taką podstawą wielkiego sukcesu i awansu gospodarczego Polski. To mówię, wówczas wyjeżdżałem często za granicę i widziałem zmianę postaw ludzi rozmawiających z nami właśnie where are you from, właśnie i dotyczącą naszej sytuacji gospodarczej. I ważne jest, żebyśmy tą naszą dobry track record gospodarczy utrzymali. Jasne jest, że są lata gorsze, lepsze, natomiast patrzy się na ten 30-letni track record. Polscy politycy w tym czasie nie popełnili błędów strategicznych, bo taktyczne to wszyscy popełniają, czyli wybraliśmy właściwie wejście Polski do NATO, co nie było, tutaj pewnie większość nie pamięta, ale to jest powiedzmy początek lat 90., co nie było takim powiedzmy stuprocentową pewnością, bo były różne głosy, to dobrze żeśmy wybrali. Następnie wejście Polski do Unii Europejskiej. Też proszę pamiętać, że tak się wyrażę, tych opornych zachęcić, to nasz wielki rodak Jan Paweł II musiał użyć swojego autorytetu. I to są takie na pewno dwie wielkie podwaliny tego naszego sukcesu, plus praca Polek, Polaków nad tym swoim losem, żeby go polepszać. No i chodzi o to, żeby to twórczo kontynuować, żeby było więcej korzyści, zysków z pracy o dużej wartości, czyli tych technologicznych, tych z użyciem umysłu, prawda, niż tej pracy polegającej przenosi na kopaniu rowów czy stawianiu płotów.
To takie życzenia na 2022 rok, rozumiem. Dziękuję panom bardzo serdecznie za za udział w dzisiejszym forum SGH. Przypomnę, organizowane wspólnie przez Szkołę Główną Handlową i Forum Ekonomiczne. PAP Biznes jest patronem medialnym wydarzenia. Dziękuję moim gościom. Pan Zbigniew Jagiełło, obecnie członek Rady Nadzorczej Polskiego Standardu Płatności, czyli popularnego Blika. I pan doktor Marek Lusztyn, wiceprezes zarządu mBanku, adiunkt w Instytucie Bankowości SGH. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam za tydzień.